Więc jak pojawia się klient, który mówi, a mnie się nie podobało, to ja mówię, super, to ja wpadam w tym momencie w euforię, mówię, super, proszę cię, powiedz mi, jest to dla mnie bardzo ważne. Słuchaj, ja do człowieka piszę kilka zdań, potem sobie myślę, jejku, no kilka zdań piszę, żeby mi powiedział, co nie tak, ale mówię, błagam cię, powiedz mi, co robimy nie tak. Ja w ogóle zawsze uważam, że niezadowolony klient, że klient, który zgłasza reklamację, który mówi, coś jest nie tak, i też pracownik, który to mówi, to jest skarb, ponieważ to jest jedyny moment, kiedy możemy się czegoś nauczyć. Jeżeli nie obrazimy się, tylko podziękujemy i wsłuchamy i naprawdę się postaramy zrozumieć, to jest ten moment, który może spowodować dalszy rozwój.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 86.
Przed mikrofonem Arek Cempura. Niewielu z Was zna taką firmę jak Nokia. Początki Nokii sięgają 1865 roku, kiedy to w południowo-zachodniej Finlandii powstał zakład przetwórstwa drewna. Właśnie jako zaczątek Nokii. Potem w 1898 powstały fińskie zakłady gumowe już w innym miejscu kraju. A potem przychodzą kolejne przemiany tej firmy, która w 1912 doprowadziła do założenia fińskiej fabryki kabli i rozpoczęcia produkcji kabli do telegrafu oraz na potrzeby nowego, nieznanego jeszcze wtedy szerokiej publiczności urządzenia telefonu. W 1960 roku, po prawie 50 latach istnienia Nokii, właśnie dokładnie fabryki kabli, założono dział elektroniczny, który już utorował drogę do nowej ery telekomunikacji. Wielu uznaje ten moment za początki istnienia nowoczesnej Nokii. Nokię właściwie, można powiedzieć, miał każdy. A dzisiaj? A dzisiaj Nokia pozostała. Nokia, która w pewnym momencie swojej historii i w otoczeniu rynkowym zdecydowała się odpuścić sobie dział telefonów komórkowych, z którego była bardzo dumna i znana, i skupiła się na budowie sieci telekomunikacyjnych rozwiązań. To jest jeden z przykładów firm, która teoretycznie zniknęła z pewnego segmentu rynku, ale z drugiej strony nadal istnieje i rozwija się w całkiem innym. Dzisiaj moim gościem będzie osoba, która też, można powiedzieć, zabrała swoją firmę z jednego sektora, w którym funkcjonowała, i przeniosła tą firmę w inny sektor. Dzień dobry, dobry wieczór się z Państwem. Jak zwykle zaczynam w ten sposób, bo ja nigdy nie wiem, o której godzinie mnie słuchacie. Może słuchacie nas podczas porannych spacerów, może podczas wieczornych, a może w godzinach lunchu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Klientomanii. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Wiktoria Iwanowska. Wiktoria, przedstaw się naszym słuchaczom.
Jak? Ktoś mnie prosi, żebym się przedstawiła, to zawsze się zastanawiam, co dla danej osoby jest najważniejsze. Jeżeli słuchamy i rozmawiamy tutaj z osobami, które zajmują się na co dzień obsługą klienta, to powiem, że ja się tą obsługą klienta zajmuję od lat kilkudziesięciu, ponieważ już jako nastolatka pomagałam mamie w biznesie, a dzisiaj mam dwie firmy, a właściwie miałam dwie firmy. Mam też męża cały czas tego samego 13 lat, syna, mnóstwo hobby, uwielbiam podróżować, nurkować, jeździć na snowboardzie, jestem bardzo aktywna, najbardziej ze sportów kocham nurkowanie z rekinami, taniec z mężem, bieganie z ciapkiem, labradorem, oprócz tego yoga, medytacje, ależ się rozpędziłam.
Poczekaj, a nie może być tak, że nurkowanie z mężem, a taniec z rekinami? Nie da się w ten sposób?
Wiesz co, nie. Ja za bardzo podziwiam.
Nie próbowałaś jeszcze.
Podziwiam te rekiny, żeby móc w tym momencie tańczyć. Uwielbiam je filmować. Co zabawne, nie chce mi się potem tych filmów składać, a nawet nie chce mi się ich oddawać do składania. W związku z tym nagrywam piękne filmy z nurkowania z rekinami, po czym one leżą gdzieś w szufladzie. Ale mam frajdę z nagrywania.
Z tymi rekinami, powiedz, jak to jest, bo tak naprawdę często oglądamy różnego rodzaju filmy, jakieś takie właśnie przyrodnicze, pokazujące z jednej strony te rekiny jako spokojne ryby, które jeśli ich nie zaczepisz, nic nie robią, no ale z drugiej strony pokazywane są takie momenty, kiedy te rekiny gdzieś tam dostają jakiegoś szału. Jak ty oceniasz to, nie wiem, ile lat już masz doświadczeń z tymi rekinami?
Nurkuję kilkanaście lat. Jak ja przede wszystkim chyba mam takie poczucie siły tych rekinów. W związku z tym podoba mi się to, że one robią co chcą. Z drugiej strony lubię obserwować też, jak polują. Więc jak są nurkowania, szczególnie nocne, kiedy rekiny polują, to mam z tego jakąś taką frajdę. Lubię też patrzeć, jak manty polują, czy też jak płaszczki, właściwie płaszczki polują. Chyba lubię polowania. Co ciekawe, na lądzie w ogóle mnie to nie kręci, ale a pod wodą tak. A najbardziej chyba lubię tę adrenalinę w momencie, kiedy jestem otoczona kilkunastoma albo kilkudziesięcioma rekinami. Wiem, że nie mam praktycznie żadnych szans i czuję się taką trochę częścią ekosystemu.
Wiktoria, jak cię tak słucham, to chcę ci powiedzieć, żebyś się nie czuła bezpieczna, bo właśnie zachęciłaś mnie, żebym cię zaprosił do innego naszego projektu podcastowego, To Zależy, więc spodziewaj się zaproszenia, bo teraz to, co powiedziałaś, to w ogóle wzbudziło moją ciekawość na tyle, że na pewno przygotuję się do tej rozmowy o rekinach i w ogóle o tej, jakby, czym, o tym świecie podwodnym, bo to wszystko bardzo fajnie brzmi.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Zostawmy na razie te rekiny, zaparkujmy.
Dobrze.
Okej, okay, jesteśmy, dzisiaj mamy maj roku 2020 i w tym roku nadszedł sławny marzec. Czym się zajmowałaś do tej pory? Mówiłaś, że miałaś, czy masz dwie firmy, jak to wygląda? Co było takim głównym twoim korem działalności?
Głównym korem działalności była branża MICE, czyli branża spotkań i branża wyjazdów incentive travel. Przede wszystkim są to eventy dla firm, zarówno takie duże pikniki na kilkadziesiąt tysięcy osób, jak też mniejsze eventy, na przykład wyjazdy integracyjne w Polsce i też za granicą. Mamy w tej chwili poprzekładane już duże eventy na wyjazdy o wartościach powyżej pół miliona, miliona. W związku z tym to zarówno mniejsze, jak i większe wyjazdy i eventy offline, czyli w realu.
Słuchaj, bo teraz tak, te eventy, teraz tak naprawdę wszyscy mówią, będzie mi tą nową normalność. Trochę czasu potrwa, nim wrócimy do pewnej bliskości, bo ja bym to tak nazwał. Na razie wszystko jest takie pod hasłem trzymaj dystans. No więc kiedy mamy hasło trzymaj dystans, no to chyba trudno jest zrobić fajny event dla ludzi, który z reguły polegał na tym, żeby ci ludzie się jednak trochę zbliżyli, poznali. Jak tutaj zmieni się wasze podejście do organizacji tego typu imprez?
Z mojego punktu widzenia w trakcie eventów najważniejsza jest interakcja i doświadczanie. I nawet jak dzisiaj prowadzę różne projekty, to ta interakcja nadal jest dla mnie kluczowa. Czy ona jest online, czy ona jest offline? Słuchaj, zobacz, to się różni tylko dotykiem, bo przecież jak teraz ze sobą rozmawiamy...
Ale no tak, słucham twojego głosu, tak, już jestem w ogóle rozmarzony tymi rekinami. Okej, okay, dalej.
Zobacz, no, czy rozmawiamy przez telefon, czy nie, to tak, widzieć się możemy. No może wprawdzie nie będziesz widział, że przebieram stopami z radości, bo się tak ekscytuję, ale widzisz ruch ciała, powiedzmy, od pasa w górę, ale mamy cały czas tę interakcję. W związku z tym, wiesz, gdybyśmy się spotkali w kawiarni, no to mógłbyś mnie złapać za rękę i powiedzieć, wow, ale jesteś najarana tymi rekinami, w ogóle uwielbiasz to. Ale to, wiesz, oprócz dotyku, zobacz, to nie jest tak wiele, prawda? Wprawdzie nie czujemy zapachu kawy.
Okej, robimy ją sobie sami, tak? Każdy z nas pije kawę, mamy zapach kawy, dobra. Ale tak teraz powiedziałeś o tej interakcji. Z jednej strony się z tobą zgodzę, ale z drugiej strony ja trochę jestem z takiego pokolenia, które raczej wolało się spotykać, tak? Okej, patrzymy dzisiaj na młodzież. Młodzież jest taka jakby gotowsza na te wyzwania tej rzeczywistości wirtualnej i jest w stanie, powiedzmy, zgodzić się na tego typu kontakt. I co, uważasz, że to będzie trochę dzisiaj ta sytuacja, która się stała, wymusiła przyspieszenie tego typu interakcji?
Ja bym tego aż tak nie rozgraniczała. Ja mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy o tym, że to jest offline, to jest online. Ale zobacz, wcześniej też tak było, że mnóstwo rozmów odbywaliśmy przez telefon. Mnóstwo spotkań biznesowych nie było twarzą w twarz. Pewnie w różnych biznesach jest różnie, bo jak ktoś kupował chleb, no to szedł do sklepu. Ale ja na przykład w większości naszych klientów w życiu na oczy nie widziałam. Jak podpisywaliśmy nawet umowę na kilkaset tysięcy, to zwykle ani nie widziałam zakupowca, ani prezesa, ani nikogo. I te umowy szły mailami albo pocztą i my zwykle, wiesz, bardzo rzadko były przetargi, gdzie żeśmy przychodzili na prezentację na przykład. Ale większość przetargów, większość eventów załatwialiśmy przez telefon. W związku z tym z mojego punktu widzenia kontakt z klientami, obsługa klienta praktycznie się nie zmieniła. Przynajmniej jeżeli chodzi o tę fizyczność.
Czyli ty właściwie dzisiaj pod tym kątem dla ciebie to nie była żadna rewolucja, dla ciebie normalny tryb pracy. Ale teraz powiedziałaś jedną taką ważną rzecz. Często się zdarzało, że tych swoich klientów nie widziałaś. Nie widziałaś kogo? No bo teraz w twojej branży, ja to trochę postrzegam, masz dwa rodzaje klientów. Jednym jest ten decydent, który podpisuje z tobą tą umowę, a drugim jest ten twój klient, któremu właściwie już potem dostarczasz to, co obiecałaś decydentowi. Czy to tak jest?
Tak jest. Tylko w agencjach eventowych kto inny szykuje ofertę, kto inny prezentuje ofertę, a kto inny ją potem realizuje. Ja jako prezes nie realizuję eventu, tylko moi ludzie. Ale to też nie ci ludzie, którzy przygotowują ofertę, tylko inni ludzie. W związku z tym my się i tak nie spotykaliśmy. Oczywiście czasami, szczególnie dla klientów, z którymi już znaliśmy się i na przykład zapraszali nas, albo na przykład chciałam przywitać klientów, to widziałam ich w momencie, kiedy na przykład otwierał się duży event. Ale na co dzień też inni ludzie, słuchaj, z zakupów pracowali przy ofertowaniu, przy kupnie od nas eventu, a inni ludzie byli uczestnikami.
Okej, to skąd u ciebie potem rekomendacja jest zakupowa? No bo kto ci jej udziela? Ten, który od ciebie kupił, podpisał z tobą umowę, czy ten, który był na wyjeździe z twoimi ludźmi? Kto jest jak gdyby tym elementem, które jak gdyby wystawia ci tą laurkę, było fajnie, albo niestety leje tą czarną polewkę i nigdy więcej nie jedźcie z nimi. No jak to wygląda? Gdzie tutaj, czy ty masz nad tym kontrolę, czy potrafisz to jakoś potem sobie opanować taką sytuację?
To jest wielopoziomowe, ponieważ jeżeli nie będzie się dobrze pracowało działowi zakupów z moim działem sprzedaży, to nie będą specjalnie zainteresowani, żeby nas zaprosić do kolejnego przetargu. Jeżeli w trakcie podpisywania umów mój dział prawny będzie stawał okoniem i przedłużał podpisywanie umów i nie będzie elastyczny, no to też dział prawny tamtego klienta nie bardzo będzie chciał następnym razem współpracować. Jeżeli moi ludzie od realizacji nie będą potrafili się wczuć w potrzeby klienta albo w momencie, jeżeli coś się wydarzy niewłaściwego, nie będą potrafili właściwie się zachować, no to też będzie negatywna rekomendacja. W związku z tym u nas jest to bardzo wieloetapowe. Co ciekawe, także jak oceniamy my klientów, to bardzo często też oceniamy działy zakupów. Duże korporacje wysyłają do nas ankiety, żebyśmy ocenili, jak nam, jako sprzedającym, pracowało się z ich działem zakupu, z ich działem marketingu i tak dalej. Ponieważ im zależy też, żeby, szczególnie w tych nowoczesnych organizacjach, gdzie jest ważna jest kultura organizacyjna, ważne jest to, żeby pracować w sprzyjającym środowisku, żeby nawet jeżeli negocjujemy, to żeby te negocjacje były przyjemne, żeby taki customer experience, ale również zakupowy experience też był dla nas taki pozytywny, żebyśmy my też następnym razem chcieli stanąć w przetargu.
Tak cię słucham, z jednej strony to bardzo fajnie brzmi, bo mówisz, że ci, którzy u ciebie kupują, sprawdzają, jak się potem zachowują ich zespoły, ale to tak trochę takie słodkie jest, tak? Czy oni naprawdę potem weryfikują i czy ty też naprawdę udzielasz takiej szczerej informacji, nie wiem, ten pan mnie irytował, tamten pan próbował jakby doprowadzić do tego, żebyśmy to zrobili poniżej kosztów, bo tak sobie wymyślił. Czy to działa? Czy to jest tylko taki element takiej, przepraszam, no gry pozorów? My zapytamy, wy odpowiecie, okej, do zobaczenia za rok.
Wiesz co, ale to, że ktoś chce, żebyśmy coś zrobili poniżej kosztów, to jest jego prawo. I jeżeli tak chce, jeżeli jego firma pochwala takie działanie, to z mojego punktu widzenia nie jest to nic niewłaściwego. Ja się mogę na to zgodzić albo nie.
Okay.
To, co jest dla mnie ważne, to czy na przykład negocjacje są prowadzone w sprzyjającej atmosferze. Czy nie jesteśmy przyciskani, czy nie jesteśmy szantażowani. Dzisiaj się już to praktycznie nie zdarza. Ja albo mam farta i dobrze trafiam, albo nie zauważam pewnych takich negatywnych sposobów działania. Ponieważ słyszę na rynku, że często jest tak, że na przykład działy zakupu albo działy sprzedaży innych firm działają nie fair. No ja nie bardzo to widzę. W związku z tym, wiesz, albo tego nie ma, albo dzisiaj już jest tak rynek wyczulony na tę kulturę, że trochę inaczej się ludzie zachowują.
Czyli w tym momencie ktoś po prostu chce od ciebie kupić usługę w dobrej cenie, dobrej jakości i w żaden sposób nie zgrywa wielkiego zakupowca z bardzo dużej firmy. Stara się traktować ciebie po partnersku. Czy to tak mam rozumieć?
Takie mamy doświadczenia.
Słuchaj, teraz tak, na ile często potem ci klienci do ciebie wracają? Na ile masz już tak wypracowaną pozycję, że nie wiem, z wieloma klientami już nawet potem nie musisz, nie wiem, czego renegocjować, najwyżej tylko robicie waloryzację cen roku z roku na rok i oni po prostu już z tobą są, bo wiedzą, że o, pani Wiktoria, to jest okej, będzie spokój, będzie fajnie zrobione.
Wiesz, to są firmy, które mogą sobie na to pozwolić, ponieważ nie muszą organizować przetargów i tak dalej i są naszymi stałymi klientami od lat i już nawet nigdzie indziej nie idą. Ale są firmy, które mają albo uwarunkowania prawne, albo zarządy od nich wymagają, żeby przetargi były realizowane. W związku z tym bardzo mamy takich klientów, dla których organizujemy coś od iluś lat, ale nigdy nie wiemy, czy kolejny przetarg też wygramy, ponieważ być może ktoś inny w danym momencie lepiej wyczuje potrzebę. A czasami jest też tak, że na przykład mamy taką firmę, do której startowaliśmy kilka razy i bardzo chcieliśmy dla niej coś zorganizować, ale raz żeśmy przegrali, drugi raz i w końcu żeśmy wygrali. Ja też tak się zastanawiałam, ale jak to się stało? I wiesz, i czasami to jest tak, że człowiek, że nauczymy się tego klienta, zrozumiemy, co szczególnie dla tego klienta ważne, a czasami się okazuje, że wiesz, że poprzedni dostawca no, miał jakąś wtopę taką, której nie był w stanie zlikwidować i klient chce zmienić dostawcę, a czasami się zdarza, że po prostu klient ma takie zasady, że na przykład dwa albo trzy razy korzysta z tego samego dostawcy, a potem jest polityką firmy zmiana dostawcy.
Wiktoria, bardzo ładnie się wystawiłaś. Powiedziałaś, miał wtopę. A jakie są twoje może jakieś wtopy? Wydarzyło ci się coś, o czym chcesz dzisiaj premierowo naszym słuchaczom powiedzieć?
Co, ostatnio dawałam wywiad do takiego portalu, a właściwie webinarium o porażce. W związku z tym, wiesz, to może wrócę do tamtej rozmowy, ale tak trochę poważnie, a właściwie też niepoważnie. Moja branża, czyli branża eventowa, to jest branża nieustannych wtop i wpadek, ponieważ mnóstwo rzeczy jest po prostu niemożliwe do przewidzenia. Co nazwamy wpadką? Czy jeżeli samolot się opóźni, to jest to wpadka, czy nie?
No powiedz.
Niektórzy uważają, że nie, a niektórzy powiedzą, proszę pani, samolot miał być o 20. Jest 20:14. To jest pani wina. No i klient może powiedzieć, że to jest moja wina, bo to jest takie jego prawo. Ja zawsze uważam, że jest prawda klienta i prawda obiektywna, ale to, że klient ma swoją prawdę, to ma do tego prawo. Ja nie będę negowała jego prawdy, bo to jest jego prawda. I ta obsługa klienta, o której tak często mówimy, to nie jest opowiadanie, kto ma rację, tylko to jest zachowanie się we właściwy sposób w momencie, kiedy klient wygłasza swoją prawdę.
No okej, okay, teraz z tym samolotem może zdarzyło ci się, że kogoś, nie wiem, nie zabrałaś do tego samolotu, który przyleciał punktualnie, bo klient przyjął na bazie doświadczeń, że teraz też się samolot spóźni.
No dobrze, to dwie opowieści, jedna opowieść.
Szanowni Państwo, popcorn, siadamy i słuchamy.
Jedna opowieść to jesteśmy na Filipinach, gdzie mamy bardzo wesołą grupę i mamy jedną osobę, która lubi sobie wypić. No i przyjeżdżamy do hotelu i ta osoba pod wpływem. W pewnym momencie się okazuje, że dzwoni do mnie obsługa i mówi, proszę pani, mamy waszego człowieka. Mówię, to super, on jest w pokoju. Mówię, no to świetnie, ale nie w swoim. No to jak jest u koleżanki, no to też okej. No nie, bo to jest pokój zupełnie innego gościa. No to poszliśmy, go zabraliśmy. Po czym przyjechaliśmy drugi raz do tego samego hotelu, on znowu coś tam nawyrabiał. Po czym jak przyjechaliśmy trzeci raz, to on się nie napił w trakcie drogi. I wszyscy mówią, słuchaj, weź się napij, bo cię w hotelu nie poznają, cię nie wpuszczą. Okay. I rzeczywiście tak było. On wszedł, powiedział dzień dobry, oni tak popatrzyli na niego, jakby pierwszy raz go w życiu widzieli.
Zmienił się, okej.
Okay. Zmienił się, tak.
Okay.
Tak. A jeżeli chodzi o takie No i właśnie, czy to była moja wtopa? No nie, no nie. Dobra,
nie, no ale jest to jakaś myśleć. Fajna anegdota, która z reguły dobrze, wydaje mi się, jeżeli... że się takich anegdot pojawia całe mnóstwo, ale to też jest jak gdyby doświadczenie, jak ogarnąć takiego klienta, no bo jakby to, co rozmawialiśmy na początku. Zamówił ktoś u ciebie usługę, potem pojawiają się ludzie, których trzeba ogarnąć. Wśród tych ludzi również zdarzają się tacy. No i potem oni też będą rzutowali na opinię z tej wycieczki, bo właśnie oni powiedzą, że oni się źle bawili, tak?
No tak, ten uczestnik mógł powiedzieć, że wycieczka była zła, ponieważ jej nie pamięta.
Okej.
Ale facet świetny. Wielokrotnie był uczestnikiem naszych wyjazdów i naprawdę świetny. No, taki ma styl zabawy.
Okay.
Z kwestii latania przypomina mi się jeszcze drugi. Jesteśmy w Wenezueli. Patrzymy na czas odlotu. Jest godzina, załóżmy, 14. Patrzę na zegarek, jest 14:01. Podchodzę i mówię, czy będzie już check-in. Pani na mnie patrzy, jakbym oczekiwała, że ona będzie rozmawiała po angielsku na lotnisku, gdzie jest hiszpański obowiązkowy. W związku z tym wspięłam się na swoje wyżyny hiszpańskiego. No i mówię, że jest 14 tutaj 1, a o 14 samolot miał odlatywać. Ona mówi, że tak. Stwierdziłam, okej, dobrze, z moim hiszpańskim nie jest dobrze, spróbuję jeszcze raz. Więc jeszcze raz jej tłumaczę, że jest 14:02, a o 14 samolot miał odlecieć. Tak. Okej. No ale za trzecim razem, jak już było 14:10, no to pani powiedziała, że tak. Ja mówię, a czy samolot odleci? Pewnie tak. A czy dzisiaj? Być może. Więc stwierdziłam, okej. I powiedziałam do uczestników, słuchajcie, jesteśmy właśnie w Wenezueli, samolot być może dzisiaj odleci, sugeruję zrelaksowanie się, bo to może trochę potrwać. No więc myśmy się zrelaksowali, poszliśmy coś zjeść, poszliśmy się czegoś napić, w kolejnej godzinie kolejny napój, jeszcze w kolejnej godzinie jeszcze kolejny napój. To trwało jakieś 8 godzin, ale co ciekawe, przez te 8 godzin Wenezuelczycy stali w kolejce. Oni się nie ruszyli z tej kolejki.
Bo jeszcze nie było 14?
Nie, 14 była. Ale a jak samolot odleci?
Okej, no to jest... A, czyli tak naprawdę samolot pojawia się i wtedy jest 14.
Dokładnie. W związku z tym tak, to było zabawne, ponieważ po czym poznać, czy ktoś jest lokalesem, czy nie? Lokalesi stoją w kolejce.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Okej, słuchaj, to teraz powiedzmy sobie w ten sposób. Wesoło już było. Wracamy do marca 2020. Wchodzi pandemia cała na biało. A ty?
A ja siedzę w internecie.
Gdyż?
Gdyż oglądam dniami i nocami, co się dzieje na świecie. Wspinam się znowu na wyżyny swoich języków. O ile angielski jest mniejszym problemem, hiszpański średnim, to oglądanie włoskich wiadomości po włosku było sporym wyzwaniem. W związku z tym mój pierwszy etap, który pamiętam z pandemii, to słuchanie wiadomości non-stop, przełączanie się między CNN, BBC i lokalnymi wiadomościami. Słuchanie.
Ty miałeś jakieś grupy we Włoszech w tym czasie?
Nie.
Okej.
Okay. Nie, wiesz co, akurat... My mieliśmy w tym czasie, w marcu, bardzo niewielu klientów za granicą. Większość klientów indywidualnych z biura podróży akurat wtedy w ogóle nie wjeżdżało. Pojedyncze osoby. Więc kilka osób musieliśmy ściągnąć, ale to było dosłownie pojedyncze osoby.
No tak, ale te wiadomości, które słuchałaś, one jakby co? Zaczęło cię napędzać tym, że cały twój biznes, to, co właśnie do tej pory robiłaś, to raczej zamienia się w jeden wielki znak zapytania.
Nie, wiesz co, ja nie miałam znaku zapytania. Ja miałam pewność.
Mhm.
Ja miałam pewność, że ten biznes znika na co najmniej kilka miesięcy. Ponieważ wiedziałam, że w momencie, kiedy zaczynają się zachorowania, no to one trwają jakiś czas i o ile będzie wznowiony ruch i powiedzmy część wyjazdów się poprzekłada, no to miałam świadomość, że w najbliższym czasie się nie będzie nic sprzedawać.
I wtedy co? No bo tak naprawdę powiedziałeś tak, nie będzie się sprzedawać, masz zatrudnionych jakichś ludzi, twoja firma jest, mówisz, nie ma znaku zapytania, jest tylko pewność, że za chwilę będzie katastrofa.
Tak.
I co? Siadasz, zakładasz ręce, czekasz na tarczę.
Wiesz co, świadomość, że będzie katastrofa, z mojego punktu widzenia była czymś dobrym. Ponieważ ja mam w ogóle taki styl działania,
Jeszcze raz, masz świadomość, że będzie katastrofa, była czymś dobrym. Okej, okay. To jest bardzo fajne, przepraszam Państwa, wprowadzenie. Ja miałem powiedzieć później, ale to jest bardzo dobre hasło do tego, żeby Państwu polecić książkę Antykruchość. Ja uważam, że jak autor będzie tą książkę pisał na nowo, to umieści również tam historię Wiktorii, a Państwo dosłuchając z nami ten podcast do końca przekonacie się dlaczego. Więc wiedziałaś, że będzie katastrofa i będzie dobrze. Okej, okay, idziemy dalej.
Świadomość, że nie będzie dobrze, była dla mnie korzystna. Dlaczego? Dlatego, że ja zawsze mam plan B, C, D. Zawsze ustalam sobie między innymi, co się może wydać w życiu najgorszego.
No tak, alfabet polski jest długi. Można tych planów mieć dużo. Okej. Okay.
Nie, idźmy tak daleko. Ja jestem, wiesz, nastawiona na cel, na realizację, w związku z tym tak daleko nie idę. Mam w zespole ludzi, którzy robią sobie jeszcze to D i E, ja już, znaczy E i F, ja na D się zatrzymuję mniej więcej. W każdym razie zrobiłam sobie scenariusz, co się wydarzy najgorszego. Mój scenariusz się w większości zrealizował. Punktem pierwszym było sprzedaż w stanie natychmiast i wszystkiego we wszystkich moich biznesach. Co ciekawe, miałam zawsze dywersyfikację, mam ze 30 różnych portali i dla osób indywidualnych, i dla grup, i opartych o różne nisze, i różnego rodzaju eventy. Byłam przekonana, byłam taka z siebie dumna, że mam tak zdywersyfikowany biznes, że w razie czego, gdy padnie kawałek, no to zawsze można się podeprzeć innym. No i w momencie, jak robiłam ten scenariusz, no to wiedziałam, że wszystkie moje biznesy leżą.
Ale dlatego, że ich podstawą było co? Było podstawą właśnie obsługa tego klienta, tego turystycznego, tylko na różne sposoby i to spowodowało, że tak naprawdę, nie wiem, ta platforma, na której te wszystkie serwisy stały, ona naraz zaczęła się sypać?
To, co łączyło te wszystkie biznesy, to byli ludzie, którzy się spotykają.
Okej, okay, czyli fizycznie. Mhm.
Fizycznie. I oni coś robią fizycznie. Oni dokądś lecą albo dokądś jadą. Oni się gdzieś spotykają na evencie razem. Żaden z tych scenariuszy nie zakładał, że to są ludzie, którzy siedzą u siebie w domu. Oni wszyscy dokądś szli albo dokądś lecieli. W związku z tym w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że... Znaczy ja już wiedziałam dosyć szybko, że samoloty przestaną latać. I miałam świadomość tego, że granice zostaną zamknięte. Miałam też świadomość tego, że hotele będą zamknięte i tak dalej. W związku z tym wiedziałam, że... Przestaną się odbywać eventy, przestaną się odbywać wyjazdy i przestaną się odbywać spotkania i konferencje. Więc dla mnie ta świadomość była dosyć szybko oczywista. Ja jeszcze jak nie bardzo było wiadomo, ja pamiętam 12 marca powiedziałam moim ludziom, słuchajcie, weźcie komputery do domu, tym ludziom, którzy byli w biurze. Powiedziałam, weźcie laptopy do domu, weźcie wszystkie rzeczy, bo powinniście się przygotować, że być może będziemy pracować z domu. Oni tak patrzyli na mnie trochę. No ale dlaczego? Ja mówię, wiecie, lepiej się przygotować. Ja już wiedziałam, że będziemy. No ale mówię, wiecie, tak na wszelki wypadek. Wiesz, no nie można ludzi szokować wiedzą, która jeszcze nie jest taka pewna, tak? No
tak, są takie momenty, że się nie możesz podzielić czymś.
No słuchaj, przecież ja mogę się pomylić, tak? Mhm. W każdym razie, no powiedziałam, żeby zabrali te komputery, tak na wszelki wypadek, żeby wszystkie papiery wzięli, które jeżeli coś potrzebują. No patrzyli się na mnie trochę dziwnie. Powiedziałam im jeszcze jedną rzecz, mówię, słuchajcie, być może trzeba się przygotować na to, że będziemy sprzedawać coś innego. I oni mnie spytali, no ale jak to innego? Mówię, no tak, wiesz, tak na razie rzucam, tak żebyście, wiesz, tak bez konkretów. No ale widziałam, że zawisło i tak się patrzyli na mnie. Innego? No i słuchaj, następnego dnia, a piątek 13, no to pytanie wróciło. Mówią, no ale Wiktoria, no co masz na myśli? Co będziemy sprzedawać innego? I to była chwila prawdy. Powiedziałam im, że nie wiem, co będziemy sprzedawać. Powiedziałam, że potrzebuję czas, żeby mi dali czas przez weekend i że ja w poniedziałek przyjdę i powiem co. Ponieważ my mieliśmy wygrane przetargi, dziewczyny jeszcze negocjowały umowy, wysyłały jeszcze odpowiedzi na kolejne przetargi. Ja już wiedziałam, że to i tak nie dojdzie do skutku. Wiedziałam, że to jest trochę ich...
Nadzieja umiera ostatnio.
Wiesz, ja wiedziałam, że to jest ich syzyfowa praca, tylko ponieważ ja jeszcze nie miałam rozwiązania, to stwierdziłam, dobra, to już niech robią te przetargi, już niech robią to, co robią, bo ja potrzebuję, wiesz, tego weekendu, żeby wymyślić coś nowego.
I jest poniedziałek
i przychodzę wirtualnie już do biura. Jest pierwszy dzień kwarantanny, pierwszy dzień zamkniętych przedszkoli, żłobków i szkół. I mówię, moi drodzy, mam pomysł i chciałabym, żebyście mi dzisiaj zaufali. Chciałabym, żebyście wdrożyli pomysł, który wam zaraz przedstawię. On może brzmieć nierealnie, on może brzmieć jakby był trochę oderwany od rzeczywistości, ale ja w niego wierzę. Dlatego proszę was, żebyście mi zaufali i żebyście wdrożyli go w taki sposób, w jaki sposób ja go wymyśliłam. Była cisza, potem za chwileczkę powiedziałam, jaki to jest pomysł. I co ciekawe, my mieliśmy nadal jeszcze przetargi w trakcie. Więc ja, żeby ludzi tak nie wybijać od razu, że te przetargi to już w ogóle zapomnijcie, powiedziałam, a tak, ty masz tutaj dokończyć, ty masz tutaj, no dobrze. Wiesz, ja też, tak jak powiedziałeś wcześniej, ja miałam świadomość, że to, co ja już wiem, to za chwilę do innych dotrze. Ale nie można, wiesz, tak ludziom...
No trzeba dać im się oswoić, oni sami muszą jakby wchłonąć to.
Dokładnie, dokładnie. W związku z tym powiedziałam trochę na jednym wdechu, słuchajcie, rozmawiałam z wieloma szefami firm, rozmawiałam z wieloma znajomymi, z prezesami, z właścicielami mniejszych firm i szukałam rozwiązania. Szukałam rozwiązania, co my, jako organizator, możemy robić. No i jednym z pomysłów było dostarczanie im laptopów, dostarczanie zdalnych pulpitów, może nowych biurek. I tak pytałam, że być może no, potrzebują wsparcia w organizacji, może jakichś przeprowadzek. No i ludzie mi mówili, wiesz co, no rzeczywiście pewnie nam paru laptopów brakuje, ale słuchaj, ale wiesz, największy problem to jest, wiesz, pracować z jęczącym dzieckiem nad głową. Wiesz, jak od poniedziałku będą zamknięte przedszkola, no to jak my mamy pracować? I powiedział to i ktoś, jedna osoba to powiedziała druga osoba i ja wtedy zrozumiałam, że jeżeli to jest największa potrzeba dzisiaj, to ja na nią muszę znaleźć rozwiązanie. No i ponieważ organizowaliśmy do tej pory eventy również dla dzieci i pikniki i podobne atrakcje dla dzieciaków, powiedziałam, słuchajcie, to będziemy to robić w internecie.
Okej.
Okay. Zapanowała cisza. Ludzie spytali, ale jak to? W internecie? Ja mówię, to normalnie, tak samo jak, wiecie, jak robiliśmy zabawy, siadała pani w trakcie pikniku na ziemi, to pani przez komputerek powie, dzieci, a teraz siadamy, wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie na trawce. I ci ludzie tak na mnie patrzyli, ja to opowiadałam przez ten internet, oni tak na mnie patrzyli, powiedziałam, słuchajcie, wiem, jak to brzmi, ale zaufajcie mi, spróbujmy. Jeżeli się to nie sprawdzi, to najwyżej wprowadzimy inne rozwiązanie. No i słuchaj, spróbowaliśmy. No i oferta została szybko wysłana do klienta jednego, drugiego i w środę mieliśmy pierwsze wdrożenie.
I od tamtej pory zajmujecie się dziećmi.
I od tamtej pory nasz portal, który nazywał się zdziećmi.pl i był portalem z podróżami z dziećmi, zamienił się w platformę edukacyjną, na której można...
A, czyli ty właściwie portal już miałaś, on był tylko tak naprawdę lekko został przebrandowany, czyli w tym momencie zamiast z dziećmi w świat, to z dziećmi w domu, okej.
Dokładnie.
Dobra, ja pamiętam naszą rozmowę gdzieś tam w drugiej połowie marca, bo gdzieś tam właśnie zobaczyłem, co robisz. Też starałem się jakoś wrzucić cię do paru miejsc, gdzie gdyby ja już wiedziałem, że właśnie wyzwaniem są dzieci, szczególnie, że rozmawiałem ze znajomymi. Ja akurat jestem w tej komfortowej sytuacji, że syna już mam dorosłego, a córkę na tyle, że ona, okej, zajmie się sobą. Natomiast no też była kwestia w tych pierwszych dniach, nawet potem już tygodniach, bo to wszyscy najpierw myśleli, że to będą 2-3 tygodnie i już będzie luzik, ale potem pomoc właśnie dziecku po pierwsze w odrabianiu lekcji. U mnie to jeszcze było możliwe, więc myśmy to ogarniali, ale wiem u wielu znajomych, że część firm zdecydowała się właśnie na taką współpracę z wami, bo odciążyli. To nie było tylko jakby sadzanie dziecka przed telewizorem. Tak jak jeden z moich kolegów powiedział, że przez pierwszy tydzień telewizor był najlepszym przyjacielem jego dzieci. No ale potem musiał ustąpić, tak? Więc kwestia szukania rozwiązań. Dobra, czyli tak naprawdę tutaj dla ciebie przemodelowanie w pewien sposób innego rodzaju świadczenia usługi, ale dla ciebie to jest dalej to samo, co robiłaś, tak? Czyli dostarczasz usługę eventową, no bo tak byśmy patrzyli, to jest pewnego rodzaju event, tylko to, co mieliśmy na początku naszej rozmowy, dostarczamy ją w wersji takiej interaktywnej, bezdotykowej, zajmujesz dzieci, bo w tym momencie wciągasz je w jakąś tam rozrywkę, zajęcia różnego rodzaju. I znowu, twoim klientem z jednej strony zamawiającym są jakieś działy zakupowe, decydenci, a twoim odbiorcą jest jeszcze bardziej wrażliwy klient, to dziecko, które potem wystawia laurkę, tak? Że a, bo fajnie było.
Zgadza się. Wiesz, jak ja z tobą to rozmawiam, to ja mówię o tym, że to jest taki sam biznes. Jak ja mówię moim ludziom, że to jest taki sam biznes, że słuchajcie, czy sprzedajemy to, czy sprzedajemy tamto, to przecież sprzedaż wygląda tak samo. Co za różnica, co sprzedajemy? I oni patrzyli na mnie jak na Chińczyka. Mówią, no ale Wiktoria, to jest przez internet. Tam są potrzebne jakieś systemy. My nie znamy się na tych systemach. Ja mówię, spokojnie, ja już to wszystko załatwiłam. Mamy już wszystkie platformy do działania. Mamy już system automatycznego zapisywania się. Mamy też uruchomioną pomoc techniczną dla ludzi. No ale jak to kiedy? Ja mówię, no słuchajcie, no miałam weekend, tak? Już wszystko załatwiłam. Już rozmawiałam z infolinią, już jest uruchomiona, już mamy numer telefoniczny specjalnie pod infolinię. Już wszystko jest załatwione. Ale dla nich to nie było to samo. Wiesz, to, że dla mnie to jest to samo, bo i to jest sprzedaż, i to jest sprzedaż, i tu trzeba spowodować, że klient będzie szczęśliwy, i tu trzeba spowodować, że klient będzie szczęśliwy, to jest w mojej głowie. Ale w mentalności moich ludzi my zaczęliśmy robić coś kompletnie innego. Poza tym, wiesz, na evencie robisz szybko, nie wiem, 4 godziny eventu i koniec. Ale tam możesz w razie czego wziąć dziecko za rękę i pójść z nim do łazienki. Albo cokolwiek możesz zareagować. Możesz to dziecko, nie wiem, odseparować, przytulić, wiesz, mnóstwo rzeczy można zrobić. W związku z tym, no pojawiło się tutaj ileś skomplikowań, no i też dużym wyzwaniem była technologia. Myślę, że gdyby nie to, że mamy doświadczenia technologiczne i że bardzo szybko byliśmy w stanie stworzyć i system czatowy zaprogramować, właśnie na przykład do pomagania w lekcjach, żeby zarówno mogli nauczyciele na czatach pomagać, jak też, żeby przesyłać sobie pliki, jak i też wideorozmowy. Gdybyśmy tego szybko nie umieli zaimplementować, to nie bylibyśmy w stanie obsługiwać olbrzymich korporacji, które zatrudniają na przykład kilkadziesiąt tysięcy osób. A to, czym żeśmy zachęcili w ogóle na początku organizację, to było to, że my powiedzieliśmy, słuchajcie, spróbujcie, kupcie na początek 1-2 pokoje, spróbujcie, czy wasi ludzie będą chcieli z tego korzystać. I też mówiliśmy otwarcie, my nie wiemy, czy to się na pewno uda. Ja mówiłam, ja wiem, ja jestem przekonana, że to się sprawdzi, ale jestem też przekonana, że popełnimy przy tym błędy, ponieważ my tego nigdy nie robiliśmy. My wiemy, jak to zrobić, ale na pewno jest coś, czego będziemy się musieli nauczyć z wami. Jeżeli wy, drogi kliencie, jesteście dzisiaj gotowi wdrożyć coś, co jest innowacyjne i uczyć się razem z nami, to jest ten moment. Tylko mówimy otwarcie, że to będzie pierwsze takie wdrożenie. No i sobie klienci się decydowali na to. Co więcej, niektórzy mieli frajdę z tego, że są właśnie innowacyjni, że też wdrażają coś, co jest niepewne. Myślę, że dlatego, że myśmy po prostu im to otwarcie mówili. I to, co jeszcze mi się podoba w tych czasach koronawirusa, to oprócz tego, że ja bardzo szybko wiedziałam, że jest źle i co spowodowało, że ja natychmiast mogłam działać, to jeszcze ta druga rzecz, my dzisiaj jesteśmy bardziej otwarci w rozmowach z klientami. Jak się pracuje z dużymi korporacjami, no to czasami jest wymagana taka dosyć zachowanie takiego dystansu. Ja sobie kiepsko z tym radzę, ja zwykle z ludźmi przychodzę na ty, pewnie nie wszyscy to lubią i przepraszam wszystkie panie, którym sprawiłam niedogodność, ale staram się pamiętać, żeby jednak zostać przynajmniej w kontekście służbowym na pan, pani. W każdym razie teraz mówimy wręcz otwarcie. Drogi kliencie, jesteśmy pewni, że coś nam nie wyjdzie. Drogi kliencie, uczymy się cały czas z rynkiem. I jak dzisiaj na przykład jedna z osób na LinkedInie powiedziała mi, słuchaj, nie wystawię ci dobrej opinii, ponieważ moje dziecko skorzystało z waszej usługi i było niezadowolone, to ja mu powiedziałam, słuchaj, super, super, że mi to mówisz, bo mamy tak wielu zadowolonych klientów, że jeżeli ty mi powiesz, jako niezadowolony, to możemy w euforię. Poprawić. Ja wpadłam w euforię, że możemy się czegoś nauczyć. Bo w momencie, jak nam klienci mówią, że jest fajnie i są zadowoleni i zachwyceni, i jak już my, wiesz, my to prowadzimy już 2 miesiące, to już jest 8 czy 9 tygodni, wiesz, to już jest dojrzały rynek dla nas. W związku z tym, wiesz, my już mamy swoje procedury, już wiemy, jak to robić. I w momencie, jeżeli się ktoś pojawia... Ktoś
Szanowni mówi, państwo, 2 miesiące dojrzały rynek, to świat naprawdę się zmienił, okej? Okay.
Więc jak pojawia się klient, który mówi, a mnie się nie podobało, to ja mówię, super, to ja wpadam w tym momencie w euforię, mówię, super, proszę cię, powiedz mi, jest to dla mnie bardzo ważne. Słuchaj, ja do człowieka piszę kilka zdań, potem sobie myślę, jejku, no kilka zdań piszę, żeby mi powiedział, co nie tak, ale mówię, błagam cię, powiedz mi, co robimy nie tak. Ja w ogóle zawsze uważam, że niezadowolony klient, że klient, który zgłasza reklamację, który mówi, coś jest nie tak, i też pracownik, który to mówi, to jest skarb. Ponieważ to jest jedyny moment, kiedy możemy się czegoś nauczyć. Jeżeli nie obrazimy się, tylko podziękujemy i wsłuchamy i naprawdę się postaramy zrozumieć, to jest ten moment, który może spowodować dalszy rozwój.
Ale to jest taki punkt prawdy, bo tak naprawdę to, co powiedziałaś, jeśli wszystko idzie dobrze, to idzie dobrze i nawet wtedy jakieś są drobne potknięcia, to nikt ich nie zauważa. A potem się wydarza katastrofa. Ja też dlatego cię pytałem o te wtopy w przypadku tego twojego wcześniejszego biznesu, bo tutaj sama powiedziałeś, tak? Nawet czekałaś na taką wtopę, bo ona jak gdyby pozwoliła ci, albo jakaś taka niedoskonałość pozwoliła ci, nie wiem, się poprawić, bo dla ciebie 2 miesiące to już jest dojrzały rynek, no to tylko właściwie należy się bać kolejnej pandemii, co się wydarzy, bo jak się pojawi, to Wiktoria co, zawładnie światem?
Ale poczekaj, bo ja wprowadzam kolejne produkty, to wiesz, to ja nie potrzebuję pandemii, ja mam poczucie, że my jesteśmy...
Wyprzedzasz pandemię, okej, okay, dobra.
Nie, słuchaj, wiesz, ja trochę wpadłam w taką euforię, ponieważ oczywiście ja mam świadomość, że jest trudno, tak, ja mam świadomość, że ludzie umierają i że ludzie tracą pracę, nie zrozumcie mnie źle, ja nie uważam, że to jest świetny moment. Ja jednak widzę jednocześnie szansę na rozwój. Widzę to, że można dzisiaj podejmować decyzje szybciej, że mniejszy jest dzisiaj opór przed wprowadzaniem zmian, zarówno po stronie pracowników, jak i klientów. I mam wrażenie, że postęp i decyzyjność też jest dużo szybsza. W związku z tym ja dzisiaj wprowadzam tak szybko produkty nowe, usługi, że w normalnym czasie nawet opór moich pracowników spowodowałby, że musiałabym to zrobić 2 albo 3 razy wolniej, nie mówiąc już o klientach. W związku z tym ja się czuję dzisiaj trochę jak ryba w wodzie, bo ja lubię szybko działać. Ja jestem osobą, która szybko podejmuje decyzje i działa do przodu i uczy się, wiesz, ten agile, zwinność jest u mnie w DNA.
Poczekaj, ryba w wodzie, od czego zaczęliśmy? Od pływania z rekinami. No okej, okay, no to zaczynałoby się tutaj wszystko, to się spina. To się spina, proszę panią. To się spina, proszę panią. Czyli tak naprawdę to twoje pływanie z rekinami, to właściwie dzisiaj tym rekinem jest pandemia i ty pięknie, płyniesz obok niej.
Pięknie to ująłeś, redaktorze, i spiąłeś klamrą. Ja, ponieważ płynę i do przodu, ja bym tego tak ładnie nie ujęła, więc...
Słuchaj, słucham cię, bo ja sobie tu odnotowuję różne rzeczy i też zbieram na ciebie materiały.
Klientomania, ręczymy za słowa.
Bardzo fajna rzecz to, co powiedziałaś. Tak, ja też zauważam, że wiele firm do tej pory odkładało pewne projekty, decyzyjność na półkę, bo zawsze przyjdzie ten moment. I teraz ten moment przyszedł. Przyszedł tak nagle, że tak naprawdę często nie było czasu na zastanowienie się i teraz wszyscy przeglądają to, co mają, sięgają na półkę, sięgają do swoich zapisków, mówią, słuchaj, kiedyś miałem taki pomysł, dobra, dawaj. Więc to, co mówisz, jest fajne. Może to jest ten element pozytywny, że ludzie zaczną chętniej być przygotowani albo się chętniej nastawią na pewnego rodzaju zmiany. Tak, jest element przykry, że ludzie umierają, ale ludzie zawsze umierali, zawsze będą umierać. Oczywiście naszym obowiązkiem jest sprawienie, aby to było mniej problematyczne i w pewien sposób no, dało się przewidzieć. Tak? Okej, dożyłeś 100 lat, umierasz w zdrowiu, bo skończył się twój czas na ziemi. Natomiast te wszystkie inne kwestie powinniśmy umieć opanować. Ale ja bym tutaj przeszedł teraz do kolejnego pytania, bo przeczytałem fragment wywiadu, który udzieliłaś dla Forbesa i ty tam powiedziałaś coś takiego. Pandemia to czas, w którym szef musi zdjąć z głowy koronę. Czy to nie jest tak, że ta korona to właściwie już nigdy nie powinna być na głowie szefa, że te czasy takich szefów na 35. piętrze albo 40. się już chyba skończyły?
Powiem ci, że ja się bardzo cieszę, że... Ten tekst nie został wycięty i bardzo się cieszę, że on spowodował tak wiele rozmów i social mediach i teraz ty mnie o to pytasz. On miał być prowokacyjny i on miał trochę rozbudzić dyskusję na temat tej korony. W związku z tym cieszę się, że to gdzieś wzbudziło
taki korona niepokój. Jest tutaj taka dwuznaczna, to też sobie jakby powiedzmy, tak? Nie?
Tak, ona jest w ogóle wieloznaczna. Ona jest w ogóle wieloznaczna. I to wiesz, ja lubię grać rolę adwokata diabła. W związku z tym w zależności od tego, co ktoś powie, to ja staję po przeciwnej stronie. Trochę też tak mam w firmie. I czasami niektórzy ludzie mówią, ty, ale czemu ty jesteś przeciwko temu pomysłowi? Ja mówię, nie, ja uważam, że on jest świetny, ale tak sobie stanęłam po drugiej stronie, żeby znaleźć też jakieś luki. W związku z tym niektórzy mówią, ty, ale dlaczego ty tego bronisz? Przecież to w ogóle chyba to się nie uda. Mówię, ale co się nie uda? Jak się nie uda? Poczekajcie, poszukajmy rozwiązań. W związku z tym, no, tutaj też w trakcie, jak rozmawialiśmy o koronie, to ja też widzę różne aspekty. Na przykład, jednym z takich ciekawszych aspektów jest to, że większość uważa, że ta korona to jest coś złego. I że szef, który ma koronę, to znaczy, że co? Że ma zadarty nos, że co? A jakby tak potraktować koronę?
Bo taki jest stereotyp, który wynika z pewnej naszej kultury, z tego, co się dzieje, gdzie wiesz, że ta korona była symbolem władzy i symbolem tego, że ty jesteś komuś podległy. Mamy w historii świata tylko jedną koronę, która kojarzy się z cierpieniem, no to jest korona cierniowa Chrystusa, ale ona znowu jest w ten sposób tutaj potraktowana jako element szyderczy. Więc stąd ta korona od razu na głowie szefa wywołuje, aha, to jest ktoś, kto siedzi w wysokiej wieży na wysokiej górze.
A jakby pomyśleć o tym, że jest szef, który dba o swoich ludzi,
Robin
który
Hood.
Się nimi opiekuje, który dba, patrząc troszkę z góry, ale nie dlatego, że ich źle traktuje, tylko dlatego, że dba o cały ogląd, czyli trochę z pozycji helikoptera, tak? Ogląda, patrzy, gdzie coś ulepszyć, gdzie jest coś potrzebne i dba o swoich ludzi. I w momencie, w którym wydarza się coś złego, on odkłada tę koronę, no bo żeby się nie zniszczyła, żeby się nie pobrudziła, odkłada ją na bok i idzie tam, gdzie jest w danym momencie bardziej potrzebny. Przecież szefowie firm, prezydenci i CEO i wszyscy ci, którzy stoją na czele, na co dzień muszą nakładać tę koronę, ponieważ stoją na czele. Przecież wiadomo, że ja nie pójdę w dresie na wystąpienie publiczne, tylko oczekuje się ode mnie, jako od prezesa, że będę stosownie ubrana. W związku z tym być może ta korona to są te właśnie emblematy. To jest ten nasz CEO, to jest to co mamy napisane na wizytówce.
Czyli pewne artefakty, które świadczą o tym, że to ty jesteś w tym miejscu, bo po pierwsze my też jako pracownicy oczekujemy tego od ciebie, tak, że ty przejdziesz, jak gdyby podkreślisz tą swoją rolę. Okej, jeżeli w ten sposób ujmujemy element korony, czyli to są pewne symbole, oznaki tego, że ktoś jest, mogę się z tym zgodzić. Natomiast, czyli ja rozumiem, że to jest taki moment potem, kiedy ja ściągam marynarkę, rzucam ją na krzesło, podwijam rękawy, rozluźniam krawat i biorę się do przepychania samochodu z błota. Bo tak to chyba
by... Dokładnie. To jest oczywiście jeden z tych aspektów, ale miałam ochotę go poruszyć, żeby wiesz, trochę popatrzeć na stereotypy, jak myślimy o szefach i jak myślimy o koronach. Przecież byli dobrzy króle w przeszłości, byli władcy, którzy panowali i którzy dbali o swoje królestwa. Ale zobacz, jednak w pierwszym momencie nie to się pojawia.
Nie, bo to jest taki pewien, tak jak powiedziałem ja też, jakby to jest pewien element stereotypu, tak? Jednak korona jest symbolem władzy, a jednocześnie w większości naszych głów jest symbolem od razu potem zniewolenia, poddaństwa i takich wszystkich innych jednak rzeczy negatywnych, no w ten sposób. Jeżeli teraz rozbierzemy to na takie fragmenty, jak ty mówisz, że jednak od pewnych osób oczekujemy albo i sposobu wypowiadania się, albo i zachowania powagi, albo i nie rapowania tam, gdzie nie powinni rapować, tylko zająć się czymś innym, no to są takie aspekty, że być może oni nie zrozumieli, jaką koronę powinni założyć w danym momencie, nie?
Wiesz, to też jest tak, że w momencie, kiedy przyszedł koronawirus, to ja powiedziałam, że będziemy robić codziennie spotkania, ja codziennie będę dostępna dla moich ludzi, bo mam poczucie, że oni tego oczekują ode mnie, że ja stanę i będę z nimi ramię w ramię, że oni codziennie będą widzieli, że ja wiem, co robić. Bo to jest taki moment, kiedy oni muszą czuć, że szef o nich zadba, a może nie.
I to jest chyba to ważne, co w ogóle należy chyba jakoś podsumować w tej naszej rozmowie. Czyli po pierwsze to jest tak, zadbać o własnych pracowników, to co tu powiedziałaś, bo jeżeli ty zadbasz o tych swoich pracowników i oni ci zaufają, jak ty powiesz, że teraz okej, okay, jesteśmy na rozstajach dróg, ale idziemy w lewo, a oni tak patrzą na ciebie, ale po co w lewo, kiedy wszyscy inni idą w prawo? I potem stwierdzą, dobra, zaufamy ci. A teraz jeżeli oni ci ufają, no to z całą tą swoją ekipą zdobywasz zaufanie klientów, to co powiedziałaś, czyli ci klienci powiedzieli, no dobrze, pani Wiktorio, my też tego nie czujemy, ale faktycznie jesteśmy pani w stanie zaufać i będziemy się dzielili tym doświadczeniem dobrym i złym. I to co powiedziałaś, szczególnie dzielenie się tym złym doświadczeniem, bo ono pozwala nam wtedy dostosować to, co oferujemy klientom i dopracować i jeszcze dograć, a w międzyczasie pewnie to, co powiedziałaś, pojawiają się nowe biznesy. Ty zresztą a propos nowych biznesów podajesz, że też oprócz właśnie z dziećmi zrobiłaś kolejny projekt.
A o którym teraz projekcie myślisz?
No ja tutaj widzę na LinkedIn taki budowanie lokalnych społeczności. Dlaczego na tym się skupiłaś?
Ponieważ ja zawsze uważam, że w momencie, kiedy się robi biznes, należy też działać pro bono. Ci, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, są w stanie wesprzeć finansowo. My jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że finansowo nie jesteśmy w stanie wesprzeć, więc staramy się naszym działaniem i naszymi pomysłami wspierać. I między innymi na tym polega wspieranie lokalnych społeczności poprzez budowanie życzliwości wzajemnej, poprzez pomaganie sobie nawzajem, stąd portal Razem z Sąsiadami, stąd też aplikacja, którą żeśmy wydali pro bono, pomagająca w zakupach, żeby się razem gromadzić. Teraz jeszcze kolejny projekt zrobiliśmy pro bono, a mianowicie w ogóle ciekawa historia, ponieważ wygraliśmy hackathon, to jest taki maraton technologiczny. Mhm. Mi znajoma powiedziała, wiesz co, Wiktoria, ty masz tyle pomysłów, powinnaś tam pójść. Ja mówię, ale ja się nie znam w ogóle na technologii, no ale cię kręci sztuczna inteligencja i tak dalej. Mówię, dobra, pójdę, zobaczę. No i przyszłam jako przedstawiciel biznesu z pomysłem, ogłosiłam pomysł, pomysł się spodobał, przyszła do mnie ekipa, która powiedziała, tak, wdrożę go. To jest dom software'owy Neoteric i razem z nimi przygotowaliśmy aplikację, która pro bono łączy wolontariuszy z dziećmi, którzy potrzebują wsparcia w odrabianiu lekcji. W związku z tym my żeśmy to w 4 dni stworzyli tę aplikację, dostaliśmy 2 nagrody, bo zarówno od Oracle'a, jak też od Venture Cafe, który jest taką częścią Cambridge Innovation Center, czyli takiego wielkiego, to powiedziałabym, wielkiej struktury wspierającej innowacyjność na całym świecie.
Takiego hub innovation, jak to się chyba nazywa.
Tak, tak. W związku z tym, a zresztą w ogóle będzie niedługo otwarcie, jestem w ogóle strasznie podekscytowana, bo będzie właśnie ten Cambridge Innovation Center, on ma przedstawicielstwa w różnych częściach świata i w Polsce będzie otwarty w Warsaw Tower, czyli w tym najwyższym wieżowcu w Europie i będzie olbrzymia przestrzeń, gdzie się będą spotykali naukowcy, przedsiębiorcy, innowatorzy. Ja już uczestniczę w różnych takich innowacyjnych spotkaniach właśnie w ramach tego Venture Cafe, a to, co się wydarzy, to będzie ewenement i jestem przekonana, że to też przyspieszy rozwój technologiczny. Ale wracając do pomysłu, stworzyliśmy platformę do korepetycji i dzisiaj ona jest pro bono, ale tak jak mówiłam, robimy i pro bono, i biznes. W związku z tym dzisiaj jest ona potrzebna tym dzieciakom, które najbardziej potrzebują wsparcia, ale za chwilę wdrożymy wersję komercyjną, która będzie łączyła uczniów z nauczycielami w komercyjnych korepetycjach.
Wiktoria, mówi się, że internet nie ma granicy. To kiedy sięgasz po zagranicznego klienta z tymi swoimi projektami?
W sumie, żeśmy bardzo szybko mieli też wdrożenia międzynarodowe. Nawet te zajęcia animacyjne my prowadzimy też po angielsku. Na przykład też prowadzimy dla korporacji międzynarodowych i my czasami nawet nie wiemy, czy ta osoba w jakim jest kraju. W związku z tym musiałabym zapytać naszych animatorów, skąd są dzieciaki, w jakich krajach w ogóle, że tak powiem, działamy. Ponieważ jak mamy organizacje międzynarodowe, no to wiesz, to może jesteśmy na Filipinach, a może jesteśmy na Palau, a może jesteśmy na całym świecie. Nie potrafię nawet na to odpowiedzieć. Przecież dla mnie w ogóle, ja się w ogóle czuję obywatelką świata i dla mnie te granice rzeczywiście nie istnieją.
Okej, okay, czyli działasz w internecie, a skoro internet jest dostępny tam, gdzie jest dostępny na świecie, to jest duża szansa, że ktoś może korzystać z twojej usługi. Wiktoria, będziemy pomału kończyli. Ja tu jeszcze mam do ciebie takie pytanie, żebyś rozwinęła taką swoją myśl, bo na LinkedIn piszesz, że skupiasz się na inspirowaniu do działania, wszystkim jest trudno, wierzę, że dzielenie się energią ją mnoży. Jak to należy rozumieć? Jak ty wspierasz innych? Okej, dbasz o swoich pracowników, ale co tak naprawdę inni, którzy są w twoim otoczeniu, mogą od ciebie otrzymać? I czego oczekujesz w zamian?
To zaczynając od końca, niczego nie oczekuję w zamian. Ja wierzę, że energia, którą się
czyli dobro powraca.
Ja wiem, że dobro powraca, ale w ogóle o tym nie myślę. Uważam, że wysyłanie dobrej energii jest dobre. To tak bym nazwała. Mam poczucie, że są, wiesz, różni ludzie na świecie. Są ludzie, ja dzisiaj nawet słuchałam osób z mojej branży, które opowiadały, że no trochę się zaczynają podnosić, ale przez pierwszy miesiąc na przykład byli w depresji, no bo nie wiedzieli, jak się sytuacja potoczy. Więc to, co ja powiedziałam, że to, że ja od razu wiedziałam, że będzie źle, spowodowało, że ja od razu ruszyłam. A wielu ludzi nie potrafiło albo podjąć tej decyzji, że będzie źle i ruszyć, albo czekali, aż się coś wydarzy. W związku z tym trochę się czuję, wiesz, takim szczęśliwcem, że moje chyba cechy osobowościowe spowodowały, że ja od razu ruszyłam. I chcę też tę energię przekazywać innym ludziom, żeby ruszali, żeby nie patrzyli na to, że jest źle, tylko wiesz, jeżeli ich zainspiruję chociaż trochę do działania, chociaż wiesz, mały krok, chociaż ktoś do mnie napisze, ktoś do mnie zadzwoni i powie, że w jakiś sposób mu pomogłam, to wszystko jest warte. Powiem ci, że jedna taka rzecz, w ogóle ja kiedyś nie chciałam, słuchaj, ja nie chciałam kiedyś w ogóle ani bywać w mediach, ani występować na scenie. I kiedyś taka moja znajoma mówi, weź Wiktoria, bo tak fajnie mówisz, powinnaś występować. Ja mówię, ale daj mi spokój, ja nie mam parcia na szkło, ja w ogóle tego nie potrzebuję. I ona wtedy powiedziała, ale ty nie myśl przez moment o sobie. Ty pomyśl, co możesz dać innym. No i ja wtedy powiedziałam, okej, to ja wejdę na scenę i że jeżeli chociaż jedna osoba powie, że coś jej to dało, to ja będę to robić. I powiem ci, że praktycznie po każdym wystąpieniu, które mam teraz przez ostatnie 2 miesiące, co najmniej jedna osoba się do mnie odzywa albo na LinkedInie, albo dzwoni, albo znajduje mnie w różny sposób przez maila. Wiesz, mnie jest łatwo znaleźć, bo Wiktoria Iwanowska jest tylko jedna, szczególnie przez V i przez C, więc ja też jestem dostępna w social mediach, więc mnie jest łatwo znaleźć. I powiem ci, że taka rzecz, która chyba największe wrażenie na mnie zrobiła, to był taki moment, że odezwał się do mnie człowiek, który powiedział, mój kolega miał agencję eventową i się załamał. I poszedłem do niego, bo trochę się martwiłem, czy nie popełni samobójstwa. I poszedłem do niego, nie wiem, czy fizycznie, czy zadzwonił, już nie wnikam w to. Poszedłem do niego i opowiedziałem mu twoją historię. Opowiedziałem mu, jak zmieniłaś biznes, opowiedziałem mu, że się da. I słuchaj, i ten chłopak otworzył swój własny biznes, inny. Z branży eventowej sobie w ogóle się przebranżowił, otworzył firmę ozonującą. I wiesz, jak ja to usłyszałam, że wiesz, że być może kogoś, wiesz, te moje dokonania spowodowały, że czyjeś życie zostało uratowane, to wiesz, to ja mam ciary, to jest, wiesz, to jest coś, co na mnie robi wrażenie.
Wiktoria, to nie jest trochę tak, że ty jesteś na ten sukces skazana przez swoje imię?
Skazana.
No, bo to,
ja wierzę, że to jest...
Wiesz, Wiktoria to jakby zobowiązuje.
Wiesz co, ja nie cierpię musieć. Ja mam poczucie, że w ogóle wszystko, co robimy, to jest decyzja. Decydujemy, czy będziemy szczęśliwi, decydujemy, czy się załamiemy, decydujemy, czy pójdziemy do przodu. Oczywiście są momenty, na które nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na koronawirusa. Po prostu się pojawił, na to nie mamy wpływu. Ale mamy wpływ, jak zareagujemy. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, bo możemy się również załamać psychicznie i możemy wpaść w depresję. I akurat ja bardzo poważnie traktuję tę kwestię i to nie jest moment, w którym mamy decyzję. Ale mamy decyzję, czy w momencie, kiedy ktoś nam uświadomi i powie, słuchaj, martwię się o ciebie, może warto by było, żebyś porozmawiała ze specjalistą, to jest nasza decyzja, czy damy sobie szansę. W związku z tym ja myślę, że takie w ogóle poczucie odpowiedzialności za swoje decyzje i za to, że to ode mnie zależy, czy ja się dzisiaj będę czuła dobrze, czy źle, czy szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, to jest coś mega ważne w życiu. Ja od jakiegoś czasu mam takie przekonanie, że to jest moja decyzja, co zrobię. Co więcej, nawet poprosiłam ludzi z mojego otoczenia, że w momencie, kiedy będą widzieli, że gdzieś tam zbaczam, to żeby zadali mi takie proste pytanie, czy chcę być dzisiaj szczęśliwa. No i powiem, że zadają.
Dobre, dobre. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem przede wszystkim była Wiktoria Iwanowska. Jeśli chociaż jednemu z Was zrobiło się lżej na duszy albo wpadł na pomysł w trakcie, to znaczy, że misja Wiktorii się powiodła. Pod podcastem będą namiary na Wiktorię, także będziecie mogli spokojnie się do niej odezwać. W każdym razie, Szanowni Państwo, skorzystajcie z tej pozytywnej energii, próbujcie. Bo najważniejsze to jest próbować. Jeżeli nie próbujemy, no to już z góry jesteśmy skazani na porażkę. Czy nie tak?
A mogę jeszcze jedno zdanie?
Proszę bardzo, to jest podcast z Tobą.
To ja chciałam powiedzieć, że jeszcze jedna rzecz, której się cieszę, to jest taki moment, że uważam, że dzisiaj możemy wyczarować coś z niczego. Że to jest moment kolejnej szansy. Ja w latach 90. byłam nastolatką, pomagałam mamie w biznesie, ale byłam za młoda, żeby otworzyć własny biznes. I strasznie zazdrościłam tym wszystkim firmom, które teraz mają 30-lecie i które mają po prostu wielkie firmy giełdowe, międzynarodowe. Rozwijali je fantastycznie. I tak mówiłam, jejku, żebym ja wtedy miała chociaż te 5-10 lat więcej, to też bym zrobiła coś wielkiego. I słuchajcie, i dzisiaj jest ten moment. Jeszcze raz jest ten moment, że możemy rozpocząć z pomysłem, z wiarą i nawet nie mając wielkich pieniędzy, możemy zrobić coś absolutnie fantastycznego, bo dzisiaj jest nowy świat.
Szanowni Państwo, zostawiam Was z tym przesłaniem. Serdecznie żegnam z Wrocławia, Arek.
Dziękuję bardzo za rozmowę, Wiktoria.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.